Wie pan, ja dzisiaj miałam okazję być w lesie z młodymi ludźmi i tam rozmawialiśmy o tym, że dlaczego nie można płoszyć zwierząt. I to jest coś bardzo normalnego. Rozmawiamy o tym, wiemy o tym, a mamy to wręcz zakodowane, że dzikie zwierzęta boją się, potrafią także nas zaatakować w różnych okolicznościach i nie wchodzą nam w drogę. Natomiast tutaj godzimy się na to, żeby właściwie na naszych oczach streamować relacje z leczenia dzikiego zwierzęcia, które oczywiście, no wiadomo, jest poddane sedacji, ale mimo wszystko jest to trochę jakiś taki cyrk. Oczywiście o intencjach nie rozmawiamy, bo trudno jest zarzucić cokolwiek w momencie, kiedy ktoś no, stara się pomóc leczyć, tak? Ale zapowiedziałam dzisiaj pana w audycji, że postaramy się tak szeroko spojrzeć na tą sytuację ratowania niedźwiadka, bo samo przewiezienie niedźwiadka do ośrodka rehabilitacji to po prostu było krótkie działanie, ale zresztą mówił mi pan też przed audycją, że to, co ta cała otoczka, to, co jakby wynika z tego działania, to my sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, chociażby z tego, że tak jak powiedział pan, że musimy zalegalizować w głowie instytucję śmierci, ponieważ ta akcja uświadomiła nam, że w nas, w ludziach jest niezgoda na to, żeby to zwierzę umarło, odeszło, czy zostało rozszarpane, tak jak ktoś też napisał, przez wilki. I jeszcze chcę panu powiedzieć, że komentujący uważają, że godna śmierć to jest taka w otoczeniu kochających ludzi, a niegodna to jest taka, kiedy właśnie zwierzę jest rozszarpane przez wilki.
Tak, wie pani, mamy cały za sobą zły bagaż złego podejścia do natury. Ten niedźwiedź, ja myślę, wywoła falę na pewno dyskusji i on będzie jakimś krokiem do przodu w kierunku tej zmiany, może nie edukacji, ale zmiany spostrzegania i rzeczywiście ta dyskusja w szerszym zakresie nie pójdzie na marne. Mniej więcej o co chodzi. Pamięta pani, że ja z wcześniejszych zawsze słuchowisk mówiłem, że nasza jak gdyby cywilizacja, chociażby w Polsce, jest ileś pokoleń ludzi, którzy żyją często poza przyrodą. Żyją w blokowiskach, żyją w miastach i tej przyrody jako tako nie znają. Znają ją z często puchatych kotków. Przepraszam, nie chcę to nikogo obrażać, a tym bardziej puchatych kotków. No i trudno im się dziwić. Nasze życie, każdy film chcemy, żeby zakończył się happy endem, żeby to miało dobre rozwiązanie. I przenosimy to na przyrodę. Przyroda nie ma na ten czas dobrego rozwiązania. Przyroda dobre rozwiązania ma w jednostce czasu, w długim czasie. Ona coś reguluje, coś zmiecie ze swojego listy gatunków, które ma na swoim, że tak powiem, wpisane. Jakieś gatunki nowe powstaną. To jest wszystko kwestią tego, na co klimat, dana sytuacja geologiczna, etc., etc. pozwoli. My natomiast żyjemy krótko. My jesteśmy empatyczni. My jesteśmy małpami, które są niesamowicie stadne. I pomoc drugiemu członkowi, nawet jak go nie cierpimy, nie kochamy w stadzie, u małp obserwujemy, jest znaczna. Idziemy się bić za tego Kowalskiego, którego nie lubimy, nie kochamy, ale nie pozwolimy, żeby inne stado mu nabiło, albo staramy się odpędzić drapieżniki od anonimowego członka naszego stada. I to jest w nas niesamowicie silne, to, że my chcemy pomagać. A dla przyrody nie zawsze to jest dobre, mówiąc ogólnie. Bo dla misia, czy często dla zwierzęcia, które nawet na skutek historii wywołanej przez człowieka, zderzenia, kolizji, jest jak najbardziej uzasadnione pomagać. chcesz, tylko trzeba mieć pewne reguły w tym pomaganiu. Ale ja wrócę do jednej rzeczy. Ja przed swoimi oczami mam teraz książeczkę wydaną przez Lasy Państwowe. Absolutnie nie ganię. Zobacz, jak rysiu ciekawie spędza las w lesie czas. No i mam tutaj takiego rysia, kota, który chodzi ze z panem leśniczym, który wącha kwiatki, który fotografuje króliczka, który chodzi z rolnetką, który czyta książeczkę. Jest to do klas szóstych. No, czyli taki 12-13-latków. No nie tak im należy opowiadać historię o lesie. Często z dzieci robimy jeszcze większe dzieci, a ja z własnego doświadczenia wiem, że później opowiedzieć im uczę weterynarii czy technikum weterynaryjnym. Ale również ze studentami były biologii nie lepsze historie. Ucząc ich przyrody, opowiadając o tym, jak przyroda jest drastyczna, samoregulująca, etc., dochodziło do wielkich historii. A nawet dając im martwą mysz wężowi, który żywi się mięsem, nieraz zostałem wulgarnie obsypany jakimiś tam przydomkami, bo ktoś tego nie jest w stanie zaakceptować, że przyroda ma nieco inne prawa niż my, po prostu sobie myślimy, że ma. I tutaj na pewno jest dużo czasu jeszcze będzie, upłynie, ale w tej kwestii również musimy na pewnym etapie ludziom zacząć opowiadać, że zwierzogród, że rozmawiające między sobą tygryski i owieczki, to nie tak, że przyroda musi mieć również jakby pewien...
godność.
Pewną, dokładnie, godność. Z tym, z czym ja się nie godzę, bo też o to pani zapytała, mi jest bardzo ciężko patrzeć. Ja nawet już kiedyś powiedziałem, że nie patrzę na te filmy, gdzie ta lwica zagryza tego jakiegoś tam zebrę, małą antylopkę, bo nie potrzebuję, ja wiem, jak wygląda przyroda. Ale ona wywołują takie obrazy niesamowite w głowie perturbacje, zwłaszcza u młodych ludzi. I trudno jest im się z tym pogodzić. Trudno. Często to jest odpychające dla nich, że akurat to widzą. Mam to w taki sposób przekazane. I z drugiej strony ci ludzie później często nie są w stanie, jak gdyby patrząc, że psy, koty ratujemy, idziemy do lekarza, do weterynarza, ratujemy je do ostatniego momentu, dopóki się da. Nie są w stanie zrozumieć, że pewne zwierzęta nie chcą z nami kontaktu, że pewne zwierzęta są dzikie i że dla niego śmierć w kniei na skutek starości, na skutek chorób, na skutek tego, co mu przyniosło życie, jest zdecydowanym wybawieniem i jest końcem cyklu, który ono rozpoczęło rodząc się. I że przeszło tę ontogenezę w dłuższym bądź krótszym wymiarze, czyli te wszystkie zmiany od dzieciństwa po samowydanie młodych i że tak naprawdę jemu często należy się szacunek i pozwolić umrzeć w tej kniei. I często ja nie mogę się, wie pani, opanować, jak widzę, jak wyciąga gdzieś się z lasu jakieś zauważone zwierzęta, które kończą swoje życie naturalnie, biologicznie, albo miały pecha i zderzyły się z drzewem same. A je się wyciąga i próbuje na siłę ratować, udowadniając wszystkim, że im będzie lepiej. I to często mnie boli, że ludzie ratujący mają, chcą na siłę tego happy endu, a nie wiedzą, że ostatnie chwile czy dni tego zwierzaka stają się piekłem na tym padole. To dla mnie jest rzeczywiście takim trochę bolące, a z drugiej strony zawsze staram się stronę medalu drugą obejrzeć. Kiedy widzimy, że wilczyca, załóżmy, idzie i zagryza sarnę, dajmy na to, mówimy, jaka straszna wilczyca. Ale kiedy zobaczymy, że ona w żołądku przenosi 3-4 kilogramy mięsa, kilkanaście kilometrów, idzie do wychudzonych młodych, głodnych, bo przecież młode są zawsze głodne, wymiotuje im, zwraca ten pokarm natrawiony, pozbyty już częściowo bakterii. Te młode jedzą, no to wtedy momentalnie mamy inny obraz tej wilczycy. Pamiętajmy, że wilki często padają ofiarą niedźwiedzi. Że niedźwiedź głodny jest w stanie rozryć norę, w której żyją wilki, wyciągnąć, zabić matkę, jeżeli nie zdąży uciec, zabić młode, zjeść wilki. To są właśnie prawa przyrody. Dlatego też ja zawsze zastanawiam się nad drugą stroną medalu. I, no ale to jest jak gdyby, może nie moja praca, ale to jest moje doświadczenie już też i bagaż życiowy po prostu.
No, poruszył pan tą kwestię godnej śmierci, o której sam pan powiedział, że rodzimy się po to, by godnie umrzeć. I teraz pytanie, jak pozwolić godnie umrzeć dzikiemu zwierzęciu?
Przepisów, nie ma żadnego dobrego przepisu. Jeżeli zwierzę jest, załóżmy, po przypadkach popatrzmy. Jeżeli zwierzę jest potrącone przez samochód, uległo jakiemuś wypadkowi z winy człowieka, to jest bardzo często ta kategoria, którą my widzimy, jesteśmy w stanie zaobserwować. To są całe procedury, żebyśmy zawołali ludzi, którzy tym się fachowo zajmą. I nie ma tu nic z tego, że wołamy jakiś inspektorat ochrony zwierząt, straż pożarną, policję. Oni też powinni wiedzieć, co w tym fakcie zrobić. I tutaj lekarz, który prędzej czy później do niego to zwierzę, czy on zadecyduje, bądź ktoś, kto jest bezpośrednio wezwany do tego, powinien robić rachubę, czy to zwierzę będzie w stanie wrócić do natury, czy będziemy w stanie mu pomóc, czy też nie. Przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli zobaczysz, że jest to niesamowite połamanie, że jest to rozerwany brzuch, którego nie da się, potężny krwotok, zwierzę często jest w agonii, to to trzeba mu pomóc zakończyć szybko życie. Uśpić, dokonać eutanazji, nie można tego zwierzęcia zostawić, bo środki, które podamy są po prostu szkodliwe dla padlinożerców, którzy przyjdą. Jeżeli zwierzę jest robi, czy nie robi, to jest złe słowo, ale jeżeli zwierzę może być przetransportowane, może być wypuszczone w przyszłości do natury, tak oceniamy, to już w gabinecie lekarskim powinno się mu podjąć dalsze co do leczenia. I to jest jakby ten drugi stopień, kiedy zwierzę ratujemy. Często są przypadki, kiedy nie wiemy, czy to człowiek zawinił, czy być może spowodowało, że zwierzę jest chore na skutek własnych chorób, czy najadło się czegoś niewłaściwego i to niekoniecznie z człowieka przyczyny. No również, jeżeli nawet zadzwonimy, czy nie nawet, ale jeżeli zadzwonimy do odpowiednich służb, one powinny tą decyzję podjąć. Jeżeli dochodzą do wniosku, że zwierzę jest na tyle jeszcze sprawia wrażenie, że można mu pomóc, to tak, weźmy go, podleczmy i wypuśćmy. Ale jeżeli zobaczmy, że jest to zwierzę stare, naprawdę chore, nie mające nic już zaoferowania dla środowiska i dla siebie, pozwólmy mu umrzeć. Zostawmy go, odejdźmy. To nie jest takie straszne, jeżeli zwierzę będzie w własnym rytmie. Pamiętajmy, że miliony pokoleń saren padało w kniejach bez pomocy człowieka, bez ingerencji człowieka i one są do tego przyzwyczajone. W końcu każdy z nas będzie umierał, państwo. Nie wiem, czy w łóżku, czy w samochodzie, czy będzie miał chwilę na przemyślenia, czy będzie sam, czy będzie wokół niego rodzina. Nie wiemy, czy jest umierać nam lepiej w otoczeniu rodziny, albo zwłaszcza tej rodziny, której nie lubimy. Czy jest nam, będzie nam lepiej umierać samemu? My również, każdy z nas nie ma takiego schematu. Każdy z nas może sobie wymyśleć, ale czy sarna ma taki schemat? Wątpię w to. Ona po prostu chce się ukryć, schować I prędzej czy później zaśnie. Tak ja to widzę.
To zakończmy naszą rozmowę takim zastanowieniem się właściwie, co teraz czeka tego niedźwiadka, który jest bardzo poważnie chory, ma zaatakowany mózg i system nerwowy, anaplazmoza, czyli odkleszczowa choroba zakaźna, no niestety jakieś spustoszenia w jego organizmie już się dokonały. No cóż, będziemy dalej obserwować, jak jest leczony, czy przedłużane jest jego życie. Nawet jeżeli przeżyje, to co go właściwie czeka?
Nim do niedźwiadka dojdę, to na pewno będzie jego każdy dzień bardzo intensywnie obserwowany, ponieważ różne gremia i naukowców, i osób, zwolenników, przeciwników na pewno będą to obserwować na zasadzie, żeby kiedyś powiedzieć, a nie mówiłem, albo od razu tak miano zrobić. Więc tutaj będą ludzie to na pewno obserwować. Co go czeka? Ja mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej uśpiony. I tak bym chciał, żeby w spokoju, w ciszy, nie tam trzymany za głowę, robimy sobie zdjęcia z nim jeszcze i tulimy go i mówimy, mój ty misiu, już jesteś na drugiej stronie. Tęczy jemu też zupełnie niepotrzebne. Jemu jest potrzebny spokój przede wszystkim. On jest przerażony, wystraszony, jeżeli ogarnia ten świat. To on jest przerażony. On był całe życie z matką swoje. Stracił ją, więc został osierocony, płakał i w ogóle jest w szoku jako dziecko. A tu raptem pojawiały się potwory ludzkie, które... biorą go, targają go. No, on nie wie, że chcą dla niego dobrze. Sama choroba na pewno zrobi spustoszenia i nie jestem absolutnie... Znaczy, ja nigdy ten niedźwiedź nie wróci do środowiska naturalnego, więc jeżeli uda się go wyciągnąć z tej choroby i zakładając, że jest na tyle młodym zwierzęciem, że te wszystkie ubytki w osłonkach mielinowych i w połączeniach nerwowych, to wszystko się zregeneruje, to tak i tak będzie 30-40 lat oglądał ten świat za krat po prostu. Jakby one nie wyglądały, za krat, czy za jakiegoś wielkiego wykopu, czy za płotu ogrodzonego drutem. A pamiętajmy, że niedźwiedzi będzie coraz więcej, bo tak na to wskazuje ich odradzanie się populacji. I takich przypadków, które się będą co roku być może pojawiały, będzie coraz więcej, ponieważ akurat te miejsca, i to muszę powiedzieć Państwu, nie tylko są narażone na leśniczych, na wyrąb lasów. To są miejsca turystyczne. W tej okolicy są dziesiątki miejsc noclegowni, szlaków turystycznych, frytkowni, barów szybkiej obsługi, etc., etc. Dla niedźwiedzicy, która nawet miała dobrą gawrę, spała, zimy nie ma. Praktycznie ona czuje z odległości kilkunastu kilometrów zapachy pieczonych kurczaków, frytek, keczupów, co chcemy. Dlatego niedźwiedzia nie ma spania. Ona po prostu wyjdzie, bo to jest dla niej mocniejsze. A więc w przypadku, gdzie niedźwiedzie będą wodzone przez nas, przez turystów i niepokojone również przez nas i przez turystów, będzie takim przypadkom sprzyjało. I może się okazać tak, że będziemy mieć jeszcze w tym roku 2-3 przypadki, w następnym roku 5-10 przypadków. Co wtedy z tymi misiami będzie, kiedy spadnie nasza znieczulica i kiedy też na tym czasie zastanowić. Więc ten przypadek misia chyba otwiera szerszą dyskusję. Mam nadzieję, że powinny z niej wyciągnąć wnioski władze leśne, także weterynarze, także biura turystyczne, turyści sami. No myślę, że misiu jest, dla samego misia jest to mało pocieszające, a dla nas może to będzie jakaś nauka.
Oby.
Oby.
Oby. Ja jeszcze tylko na koniec muszę to zrobić. Nawet trudno skomentować, ale ja sobie wypisałam takie króciutkie fragmenty z komentarzy. Może go jednak oswoić, żeby czuł, że komuś na nim zależy. To sprzed godziny. Albo szkoda, że nie można go głaskać, przytulać jak chore dzieci, on walczy samotnie. I będzie mu dobrze, bo będzie pamiętał, że w ostatnich chwilach życia miał ciepło, był przez was kochany.
No właśnie. Całkowita odwrotność mojego spostrzegania.
Tak, ale to są komentarze właśnie osób, wielu, wielu osób. Emocje, nie ma wiedzy. I taki bambinizm, o którym też często rozmawiamy. Dlatego ten komentarz pana, bardzo długa nasza rozmowa, zajęła nam właściwie prawie całą godzinę, ale myślę, że słuchacze też nam to wybaczą, bo dużo informacji, dużo ważnych spraw pan doktor poruszył i naświetlił właśnie tą krótką akcję odłowu niedźwiedzia z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie innej strony. Bardzo dziękuję. Doktor Zbigniew Zawada, biolog, był gościem tej godziny audycji Między Nami Zwierzętami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również.